Love z miłości.
Cześć, witajcie. Nowy odcinek. I znowu te wakacje są w ogóle takie, że tu wszystko jest niepoukładane, nie są odcinki tak, jak powinny być, ale to już wiecie. Dzisiaj mam gościa i tak myślę, że część osób, jak ten gość się odezwie, to pozna go po głosie, bo ma bardzo charakterystyczny głos i ja faktycznie mojego gościa dawno nie widziałem i pewnie z wyglądu miałbym większy problem go poznać niż po głosie, więc może odezwij się. Ciekawe, czy cię ktoś pozna.
Cześć wszystkim. Faktycznie po wyglądzie na pewno by się mnie nie dało poznać, bo staram się być inkognito. Paweł Nowak, dawny Apple Blog.
No właśnie, tak. Papa chyba... Ostatnio byłeś gościem w jakimś podcaście, wiem, byłeś w Bo Czemu Nie,
tak.
Dokładnie tak, więc...
Tak. Parę miesięcy temu.
No. Dokładnie tak, pamiętam, że zacząłem słuchać tego odcinka, nie wiem, czy go skończyłem, czy, ale na pewno go słuchałem. Paweł, powiedz mi, bo jak wygląda jakby życie po Apple, szczególnie, że byłeś dzisiaj w Apple Muzeum, a potem dostałem od ciebie zielony dymek wstydu na telefon, czyli masz Androida.
Tak, byłem w Apple Muzeum, jestem tutaj w Warszawie z firmową, powiedzmy, i mieliśmy trochę czasu i byliśmy w tym fabryka
Norblina.
Tak. Byliśmy tam, zauważyłem, że jest i stwierdziłem, że no to już nie mogę jakby z takiej okazji przepuścić, więc pozwiedzałem.
Przypomniały się stare czasy?
Muzeum bardzo fajne, bardzo. Znaczy dla mnie to taka, wiesz, back to memory lane, bo ja jeszcze zanim zacząłem cokolwiek z Apple'em sam robić, to pracowałem w... Wydaje mi się, że może byłem w liceum, może wcześniej. Czyli 20 ponad lat temu pracowałem dla mojej mamy firmy, która robiła Dziennik Polski, czyli Gazetę w Krakowie.
Kurde,
i oni składali to na Macach. No, oni mieli performy.
Takie, jakieś performy albo kwadry?
Tak, performy, kwadry, potem się na G3 przenieśli Power Maci i ja na tych wszystkich komputerach im tam pomagałem. I to było jakby zobaczenie też tych komputerów, to też było bardzo fajne. No i oczywiście potem już te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam z blogiem zacząłem, czyli właśnie G3, G4, wszystkie iBooki, PowerBooki, przesiadki na Intele.
No w muzeum znalazłeś wszystko, bo nie ma takiego, wszystko. Bo nie ma takiego eksponatu, którego Jacek by nie miał w swojej kolekcji.
Wygląda fenomenalnie, są najbardziej właśnie mnie rozbawiło i to zdjęcie ci wysłałem, te z aluminiowe Cinema Display 20, 23 i 30.
Dam na okładkę tego odcinka.
O, super. No, no.
To już nie będziesz inkognito.
O nie.
No, chyba, że nie będziesz chciał.
Mam drugie, mam zdjęcie tylko tego Cinema Display.
To przedyskutujemy to jeszcze.
No i to jest kuriozalne dla mnie, bo ja 30-calowego Cinema Display nie widziałem bardzo dawno. Mam dwa 23-calowe, używam ich do dzisiaj jako daily moje monitory.
Mój brat używa 30 na jako daily.
No, to, bo to są bardzo fajne monitory, jeżeli ktoś akceptuje jakby ich niższą rozdzielczość i ewentualnie niższą jasność, a mi jeszcze zawsze chodzi o niższą jasność, to je używam, a jest to śmieszne, może to nie jest najlepsze słowo, ale ciekawe dla mnie, dlatego że gdzieś tam mam jakiś taki sklepik na Etsy, gdzie sprzedaję adaptery do tych monitorów do Wezy i właśnie tam ponad 300 już sprzedałem na cały świat i między innymi sprzedaję te do tych 30-calowych wyświetlaczy, który waży 14 kilo i jak to na 90-gramowym kawałku plastiku wieszają ludzie, no ale
jeszcze nikt nie spadł,
więc żaden nie spadł, więc wszystko gra.
A pamiętasz, jaki był w ogóle twój pierwszy Mac, tak?
Pierwszy, którego kupiłem, taki bo to taki, który byłem właścicielem, to był PowerBook G4 15 cali.
O kurde, taki sam jak mój.
Bardzo fajny i kupiłem go tu w Warszawie, mimo że jestem z Krakowa. Kupił go mój kumpel, zapłacił własną gotówką. To były takie czasy, że na Allegro, jak się pojawiły dwa na tydzień, to był szok używane, sprowadzone ze Stanów, z tym długim enterem. I jak dzwoniłem do gościa, nie wiem, 4 godziny w połowie dnia, a on z tego wystawił rano, to on mówił, panie, to już dawno sprzedane. Także to były takie czasy. No i jak w końcu wypatrzyłem tego, którego chciałem, to wysłałem kumpla, on własną gotówką zapłacił i potem mi przesyłką konduktorską do Krakowa wysłał to i ja po prostu pierwszej nocy na dworcu głównym wyjmowałem przez okienko w pociągu mojego farbuka.
Dosłownie 2 tygodnie temu wysłałem paczkę przesyłką kurierską z Warszawy do Krakowa. One ciągle działają i to jest spoczko. Tak. Niech to niestety w tych nowych pociągach, w Pendolino nie ma przesyłek konduktorskich.
No to byłoby fajne, 2,5 godzinki, nie?
Tak, dokładnie tak.
Tak, no ale tak odebrałem. Wtedy dłużej działało, faktycznie w nocy odbierałem ten komputer. Także to był mój pierwszy. No i potem te PowerBooki, te PowerPC, to tam kilka miałem, nie? Jak bloga zakładałem, to miałem iMac'a G5. Tak, białego iMac G5 i dwa tygodnie później było WWDC, gdzie Jobs powiedział yes, it's true i tak, przesiedliśmy się na Intela. A ja właśnie kupiłem pierwszego nowego Maca wtedy. Za 8,5 tysiąca złotych musiałem się do domu wprowadzić z powrotem, bo mnie nie było stać na wynajmowanie z mieszkania i kupno iMaca, więc musiałem schować dumę do kieszeni i sprowadzić się do domu z powrotem do rodziców.
A teraz używasz Maca?
Tak, teraz mam MacBooka Air, tego małego z M1, kupionego jak tylko się M1 pojawiły, czyli jakby już przeżyłem dwie zmiany platformy u Apple, z PowerPC na Intela, z Intela na Apple'a.
Na ARM'a.
Ta ARM'a, dokładnie. Więc mam tego MacBooka i do rzeczy, które robię, jest fenomenalny, szczerze nie widzę potrzeby. To są bardzo długowieczne komputery i myślę, że będę go bardzo długo używał.
Tak, to długowieczność naprawdę, nawet Intelowe są długowieczne i ja ostatnio mojej mamie zaczął działać komputer gorzej, ona ma iMac'a i tam z moim bratem mówiliśmy, no trzeba zrobić jakiś upgrade tego komputera i my zobaczyliśmy, że ten komputer, ten iMac to jest 2012 rok, ten komputer ma 11 lat.
Tak, mój ojciec ma 11-letniego PowerBooka 17 cali.
Kurde, to tak. Jest niesamowite. Nie dość, że ten komputer dobrze wygląda cały czas, bo faktycznie to, co się z tym aluminium stanie? Ani ci to nie żółknie, ani się nic nie stanie, to jeżeli nie będziesz tym rzucał.
Tylko bateria pada.
A w iMacu to nawet bateria
nie ma. W iMacu nie ma baterii, tak. Dokładnie. Tak.
W iMacu akurat padł po prostu dysk twardy.
100%. No. No to SSD.
SSD wkładamy dokładnie tak. SSD, dołożenie pamięci na maksa i kolejne 3 lata będzie działał na spokojnie.
Ja bym chciał mojego ojca i jeszcze jednego krewnego przenieść z tych starych komputerów, dlatego że mają sporo niewspieranego softu już, przez to, że nie mogą zainstalować nowych
na przykład przeglądarkach, Chrome nie może działać. Dokładnie. I nie możesz wejść na stronę banku jakiegoś.
I to jest ból i to faktycznie jest powód, żeby zmienili, plus mogliby już zmienić i jakby też te komputery ich nie trzymają na baterii, nie? iMac wiadomo, nie ma prądu, nie ma baterii, ale ich po prostu przestały trzymać, więc de facto to są stacjonarne komputery. Więc to jest powód, dla którego chciałbym ich przesiąść na to, no i pewnie ich tam gdzieś maltretuję.
Dobra, ale okej, masz iMac'a M1, dlaczego masz Androida, Pixela?
MacBooka. Wiesz co, mam Pixela, mam Pixela, bo odrzucam rzeczywistość, w której płacę za telefon tyle, ile wiesz, trzy moje czynsze. I po prostu
no ale Pixel też jest drogi.
Okay. No ale Pixel kosztował jeden czynsz. No to inny rząd wielkości. Wziąłem flagshipa w cenie czynszu. Wiesz co, są, tak jak ci mówiłem w aucie, jak sobie uświadomiłem, że wszystkie aplikacje na pierwszym ekranie to są Apple'owe.
Znaczy Google'owe.
Google'owe. Na iPhone'ie, no to powiedziałem sobie, no to może zamiast iść pod wiatr, no to po prostu spróbuję. No i gdzieś tam z tym ekosystemem się trochę związałem i w domu mam Home Asystenta, wszystko na Google Asystencie, nie Home Asystencie, to jest inne. Na Google Asystencie oparte, także po prostu poszedłem w tą stronę. I nie mamy takiego chyba problemu jak w Stanach, nie? W sensie nie ma tego takiego shamingu. No oprócz tego, że tutaj ty mi teraz mówisz shaming za zielony dymek, to oprócz tego nie mamy tego problemu. I zresztą ja mam wszystkich znajomych przeniesionych już na Telegrama, z Messengera nawet, bo ludzie pozamykali Facebooki, więc Messenger też trochę wypadł z obiegu u nas.
To w ogóle to jest niesamowite, bo to jest chyba, ja nigdy nie używałem jakoś aktywnie Messengera i tak naprawdę ja nigdy nie miałem kontaktów z ludźmi na Messengerze, więc albo mam po prostu gdzieś tam na WhatsAppie, jeśli są multiplatformowe, no ale to faktycznie moi znajomi mają chyba większość iPhone'y, więc mamy po prostu iMessage.
iMessage było, pamiętam, że jak miałem iPhone'a i im dłużej te iPhone'y kupowałem kolejne, to tym dłużej mówiłem sobie, że iMessage jest tym, co mnie trzyma w tej platformie, bo wszyscy mają naokoło. No ale się udało wynieść, nie? Ja byłem faktycznie pierwszym, który kupił z Androida, no i potem się... Znaczy to akurat nie jest trudne, że ja kupiłem pierwszy i potem się lawinowo potoczyło, no bo tak wyglądała historia mojego życia, że gdzieś tam ciągnę za sobą resztę ludzi i wytyczam jakiś tam...
Jesteś trendseterem.
Trendseterem, nawet w mojej własnej małej rodzinie.
No to tak, to myślę, że mam tutaj podobnie. Mój syn też używa tylko Apple'owych rzeczy. Tak. Pewnie musiałby się wynieść z domu, gdyby chciał jakiegoś Androida. Chociaż oczywiście żartuję, komputer ma z Windowsem, bo musi grać, więc wiesz.
A widzisz, ale teraz coś tam Apple zrobił, jakiś symulator?
No, coś tam zrobił, ja to chyba tam ciągle, wiesz. Mhm. Ale za to, no, wiesz, w Tesli nowej możesz grać, masz Steama, więc możesz wszystkie gierki grać w Tesli.
No w mojej na pewno się nie da grać.
Nie, w twojej nic. Tak. No bo właśnie, bo to super, że to się poszło to nawiązanie tak naprawdę, bo tak naprawdę drugi raz jakby, bo my się kiedyś spotkaliśmy, bo był Apple, więc my tam się spotkaliśmy, tak. A tak naprawdę potem pamiętam drugi raz, kiedy zacząłem jakby, bo ty znikłeś z sieci i w ogóle stałeś się to...
Tak było.
Wyleciałeś Nie wiem, czy byś chciał mówić o powodach, dlaczego tak było? Czy...
Nie, ja po prostu zamknąłem bloga i zamknąłem tą taką publiczną działalność swoją, serwowaną moim nazwiskiem i zająłem się przedsiębiorczością, gdzie budowałem firmy. Z firmy z nastawieniem, że ja nie jestem twarzą ich.
Okej, okay, a nie brakowało ci tego, że byłeś rozpoznawalny medialnie w jakimś stopniu? Myślę, że by mi tego brakowało i dlatego cały czas coś tam robię. Mimo, że wypadłem trochę z technologii, to staram się robić coś z samochodami elektrycznymi publicznie, bo mi tego brakowało, myślę.
To jest bardzo fajna rzecz i myślę, że gdybym, w sensie byłoby mi łatwo to kontynuować, mój charakter i doświadczenie też pomagałoby na pewno, żeby to robić, ale ja chciałem właśnie zająć to miejsce z tyłu. Okay. Ja już chciałem się schować. Wiesz, z blogiem było wyzwanie takie, że jak ja jechałem na wakacje, to blog przestawał działać. I nie chciałem tego, chciałem mieć produkt, a nie usługę. Blog jest usługą, więc zacząłem budować te firmy produktowe. I no do dzisiaj. Dzisiaj jestem product managerem w wielkiej międzynarodowej, no nie, amerykańskiej firmie. I skupiam się na budowaniu tych produktów i to jest coś, co najbardziej lubię, gdzie po prostu produkt, wiesz, przekonuje ludzi do używania, a nie twarz. I czy chciałbym do tego, w sensie, czy mi tego brakowało? Tak. Czy mi tego brakuje teraz? Tak. Więc od czasu do czasu akceptuję jakieś tam zaproszenia, tak jak to, więc dzięki wielkie.
No zobacz, ale z drugiej strony mamy naszego kiedyś wspólnego znajomego, nie wiem, czy cały czas macie jakiś kontakt, Przemek Pająk chociażby,
no, oczywiście.
Zbudował ogromne imperium, bo szacun Przemek, bo zbudował ogromne imperium też na początku będąc tylko twarzą, no bo to jest Przemek Pająk, a serwis nazywa się Spider's Web, więc zobacz, przekuł to swoją twarz w produkt w sumie.
Tak, i to jest jedna ze ścieżek, którą parę osób faktycznie z tych moich czasów gdzieś tam poszło. Ja nie. Te firmy, które zacząłem budować, no wiesz, jak ja zamknąłem bloga w 2012, to do 2020 zbudowałem 8 firm. I nie byłbym w stanie robić tych rzeczy i jeszcze być gdzieś publicznie. W sensie, to jest, wiesz jak to jest full-time job, żeby być twarzą.
Tak.
No i ja nie mam na to czasu. Teraz mam 4 dzieci i mam jakieś tam zupełnie inne, nazwijmy to offline'owe zainteresowania, które powodują, że nie muszę się nigdzie nikomu pokazywać. To jest... Nawet mam 3 konta na Instagramie i żadne z nich nie jest moje. Są to wszystkie moich samochodów.
Dobrze, ale a psa nie?
Nie, a psa.
Okej, dobra. To jest full-time job. Ja nie mam jakoś dużo obserwujących, trochę tam mam, ale to nie są jakieś duże ilości.
Tak. Ale już jest full-time.
Jeżeli bym chciał odpisać wszystkim na Instagramie, na przykład powrzucam zdjęcie samochodu i chciałbym odpisać wszystkim tak naprawdę, no to jest takie właśnie, no musiałbym spędzić na te 2-3 godziny posiedzieć, to patrzeć. A z drugiej strony, jeśli tego nie robisz, to nie budujesz społeczności, więc to ci zostaje. I faktycznie ja to zauważyłem u siebie, że odkąd przestałem właśnie odpisywać wszystkim i budować, no to zasięgi mi zdecydowanie poleciały, bo ludzie faktycznie żądają, jeżeli wiesz, traktują ciebie, że ty jesteś dla nich, ty jeżeli musisz im odpisać, on cię śledzi, dlaczego nie odpisujesz?
Ja te historie śledzę i one mnie bardzo dalej interesują, dlatego że mam takie, po pierwsze tak, jestem, mój przyjaciel Włodek Markowicz dalej prowadzi...
Rozumiem, że cały czas jesteście w dobrych kontaktach, znacie się...
Tak, tam... wychowujemy razem dzieci, jesteśmy super kontaktem.
Nie wiedziałem nawet.
I on dalej prowadzi wideo, dalej mają tam z Karolem Lekkostronniczego.
Paciorkiem,
tak. I oni... I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Włodek ma full-time robotę w Infakcie i pracowaliśmy razem w Infakcie też zresztą przez 1,5 roku i on jest w stanie to łączyć, przy czym też jakby ja tak intymnie widzę, w jaki sposób to działa i to jest tak na granicy byłoby mojego komfortu, żeby to robić. Także oni długo musieli, pamiętasz, albo może słuchacze pamiętają, że Lekkostronniczy był założony, żeby mieć 1000 odcinków, potem zniknęli na parę lat i teraz wrócili. I wrócili jakby z przeddesignowanym tym procesem. Także wrócili z doświadczeniami, w jaki sposób to robić lepiej, żeby to dawało radę. No i drugi taki use case, który śledzę i jest mi dosyć bliski, to jest na YouTubie Teremwizja. Gdzie
oglądam.
Chłopaki, no widzisz, no chłopaki prowadzili...
Testowali ostatnio elektryki jakieś też.
No tak, przez chwilę mieli Defendera elektrycznego.
Dokładnie.
Oni robili tak, że ich tam jest 3 głównych, powiedzmy, aktorów i oni byli... mieli pracę inną, nie? Mhm. Po prostu mieli full-time pracę, którą te nagrywanie filmików, tak jak pewnie mówili to rodzinie, nagrywanie filmików do internetu było ich hobby. No i ja wiem, jak to jest, jak hobby zaczyna nabierać nagle rozpędu i zaczyna być tą większą rzeczą i potem jest to taka ciężka decyzja, czy dalej kontynuuję mój daytime job i dwóch z nich przestało robić, założyli Patronite'a, do czego bardzo jestem dumny z tego, ale no, mówiłeś, gdzieś tam rozumiem. Popchnąłem ich w tym kierunku. Na pewno też mieli inne głosy, ale ja wolę myśleć, że to ja ich popchnąłem tam. No i faktycznie było tak, że oni teraz to robią full time i czasem jak gdzieś tam się spotykamy na rajdach czy gdzieś, no to widać, że oni po prostu kochają to, co robią, ale robią to po 14 godzin dziennie. I no to niestety, po prostu przy czwórce dzieci nie jestem gotów na to. A też i jakby tylko zamykając klamrą to i to, co powiedziałeś, że byłbyś odpisywał wszystkim, to jakby moim atutem w tej przestrzeni było to, że ja byłem bardzo taki właśnie, jak będzie po polsku, approachable, że jakby można było do mnie podejść.
No taki dostępny.
Dostępny właśnie. Więc ja byłem bardzo dostępny i to była jedna z rzeczy, która do Apple Bloga bardzo dużo ludzi przyciągała. No to, że ja po prostu byłem właśnie dostępny i ja nie mogłem być dostępny na tej skali, którą już wtedy Apple Blog osiągał. No i to było szereg różnych decyzji, które doszło.
A dlaczego domena Apple Blog należy do Tomka Wyki teraz?
Ja się w ogóle dowiedziałem, że wszyscy myślą, że ona należy do Tomka Wyki, ale nie należy do Tomka Wyki.
Nie, ale jest przekierowana, znaczy tak. Nie należy do Tomka Wyki, ale jest przekierowana na myśl. Okej.
Tak, ona należy do mnie.
Przekierowałeś
do Tomka Wyki. Ja mogę przekierować, gdzie chcecie, także w tym miesiącu ją przekieruję tak.
Tam dużo z Tomkiem robimy wspólnego, więc to zostanie w cudzysłowie w rodzinie, więc...
Z domeną Apple Blog jest taka historia, że ja ją, no zamknąłem bloga w 2012, czyli ja ją 11 lat przedłużam już.
Okej.
Okay. No
to mogłem idiota sprawdzić, wydaje się, kto tam jest wpisany jako właściciel, zamiast to sugerować tym przekierowaniem.
Przekierowaniem, no ale tak jest najłatwiej. W sensie to jest oczywiste.
Jeżeli
z Apple Blogiem jest tak, znaczy z domeną, że ona miała bardzo duży trafik, nawet po zamknięciu bloga. Ten evergreen content tam siedział, no ale ja w pewnym momencie też to usunąłem, dlatego że stamtąd cały czas do mnie kontakty przychodziły i ludzie otwierali rzeczy, a ja miałem taką naturę, myślę, że dalej mam, tylko jakoś nauczyłem się kontrolować, że nie zostawiałem opportunities jakby niezaadresowanych w żaden sposób, tych szans. W związku, no tak, założyłem 8 firm.
No tak.
Więc, a też tego nie chciałem, chciałem po prostu zmienić te rzeczy w moim życiu i usunąłem cały ten content i zacząłem przekierowywać gdziekolwiek tą domenę. I szczerze powiedziawszy, rozmawiałem też z Krzyśkiem właśnie, jak podcast nagrywaliśmy. Ja chciałbym, żeby ta domena gdzieś jakby wróciła do tego środowiska, tylko że moja obawa jest taka, że nie jestem w tym środowisku, nie wiem, co się stanie z nią i content, chciałbym, żeby jakby to legacy tego Apple Bloga było
u ciebie.
Wysokiej jakości, no może niekoniecznie u mnie, ale żeby było wysokiej jakości, która jest gwarantowana, bo pamiętam po prostu to, że przychodziło do mnie, ja miałem 13 autorów na Apple Blogu przez 6 lat i oni wszyscy przychodzili pełni energii i pierwsze posty publikowali w takim samym harmonogramie jak ja i byli super zaangażowani, no i po paru tygodniach ich wypadała, w sensie energia im opadała i już nie robili.
No tak.
I boję się, że jak dam komuś tą domenę, no, albo
tak,
ją...
Tak samo się stanie.
To się tak samo stanie. Wiesz, i trafi do spam, domena, na spamerską domenę tak, i
domena
będzie
domena to 100 złotych miesięcznie rocznie, wynożik.
Tak. Można no chyba, powiedzieć. Że masz home.pl to 300.
A tak, a z home'u ciężko zabrać.
Tak,
bo nie chcą dawać.
Ja próbuję już 11 lat.
Bo nie chcą zabrać dodać odchodów.
Tak. Także nie wiem, no mogę ją przekierować gdzieś indziej.
To, co home robi, to jest straszne, że tych domen nie można tak łatwo zabrać.
Przede wszystkim, znaczy da się, bo ten proces NASK kontroluje, ale jest po prostu to kłopotliwe. I ja sobie przypominam o tym, że mam to zrobić w tym takim okienku, w którym nie mogę.
Bo czyli musisz zapłacić, bo inaczej
muszę zaraz się zapłacić, dokładnie. A potem jak zapłacę, to jakieś jest okienko, w którym nie mogę przenieść. I po prostu co rok o tym zapominam. I tak jak mówisz, no tam powiedzmy to stówka czy 300 rocznie, ale ja bym chciał, żeby ta domena gdzieś wróciła, także jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to niech pisze do Norberta i Norbert
ja cię przekieruję, dokładnie tak. No ale właśnie, ale ten most był dobry, że drugi raz kiedyś zobaczyłem, to jakoś się stało tak, że zaczęliśmy kiedyś gdzieś rozmawiać o po prostu samochodach elektrycznych, które mnie zaczęły mocno interesować, tak. A ty też zupełnie przypadkowo dowiedziałem się, że i miałeś Golfa elektrycznego, na początku e-golfa, w ogóle e-Golfa, a mieć e-Golfa to naprawdę to w tych czasach to jakby to trzeba było mieć fantazję, tak. Żeby mieć tego e-Golfa. Teraz wiem, że masz Teslę, jedziemy zaraz ją odebrać z serwisu.
Dokładnie, mam Teslę, od razu widać, że jestem właścicielem Tesli, tak. Będę ją odebrać z serwisu.
Bo masz Teslę w wersji beta. beta.
Czyli... Tak, mam beta, czyli Tesla X.
No. Ale powiedz mi, ale ta elektromobilność, ona u ciebie się pojawiła, bo ja widzę po sobie, ja jestem po prostu pasjonatem technologii i ta elektromobilność pojawiła się faktycznie z technologią u mnie mocno i jestem w nią wsiąknięty, uwielbiam ją. A z drugiej strony mam tutaj dookoła różnych znajomych w mojej wsi, gdzie dużo ludzi ma faktycznie samochody elektryczne i bardzo dużo ludzi traktuje po prostu hejnie, to po prostu to jest kolejny samochód, bo akurat mam fotowoltaikę, mam zbyt dużo, oddaję do sieci i uznam, że po prostu ekonomicznie będzie mi kupić samochód elektryczny. W której części jesteś?
Myślę, że jestem w tej, w której ty jesteś. Jakby ten, wiesz, early adopter we mnie w środku powoduje, że ja chciałem tego próbować. Aczkolwiek jestem także w tej drugiej, gdzie tego e-golfa kupiliśmy, bo ja wtedy miałem, jako daily, miałem 3-tonową terenówkę.
Która, Patrola.
Wtedy miałem Discovery 3.
Discovery, okej. Okay.
Discovery, jeszcze cięższy. I po prostu włożenie dzieci do przedszkola takim samochodem, które pali tyle, nigdy się nie zagrzeje, bo to są małe dystanse, kosztowało tyle pieniędzy, że jak obliczyliśmy, że...
Mój brat jeździ Disco 3.
Sprzedamy te disco, kupimy golfa i już nigdy nie wydamy ani złotówki i dalej będziemy do przodu. To było takie kuszące. No i jakby ten early adopter mój powiedział, a no tu elektryczny golfik fajny, jeszcze zielonych tablic nie było, więc to były naprawdę tam 2016 naklejki. Dokładnie. A jak jeździsz golfem po buspasie, bez tak, tablic jeszcze wtedy, no tak, to cię to... za każdym razem zatrzymuje policja. Za każdym razem.
I powiem ci taką, miałem niezłą akcję, bo kiedyś, jak jeszcze nie było zielonych tablic, a właśnie już były e-golf i tam te samochody, niektóre się nie różniły, to ja już były darmowe było parkowanie, to rozmawiałem z panem, który pobiera opłaty w Warszawie i tam sprawdza, czy samochód może parkować, czy nie może. I podchodzę do niego tak, przepraszam pana, a skąd pan wie, że to jest samochód elektryczny i pan tego, jakby nie wlepia pan mandatu, to macie jakieś takie kursy, uczą was jak rozpoznawać? Tak on nie patrzy. Nie no, wpisuję numer do tego komputerka i mówię mi, czy trzeba płacić, czy nie. O kurde, mówię, jaki idiota ze mnie.
Ja usłyszałem to samo, zadałem samo pytanie i usłyszałem, że jak nie ma rury wydechowej, to nie wlepia. A, także okay. Może on nie miał komputerka.
Nie miał komputerka, dokładnie tak.
Tak, dalej sobie jeździłem tym e-golfikiem i było nam bardzo dobrze i dzisiaj tego golfa sprzedałem moim rodzicom i oni sobie nim jeżdżą i go finansują w 100% z fotowoltaiki na dachu i jeżdżą z Afryko.
A to jest najlepszym przykładem tego, bo wszyscy mówią, że samochód elektryczny wytrzyma 2 lata i bateria do kosza. Tak, ten e-golf ma ile lat?
Ja go kupiłem, jak miał 3, to był 2013, teraz ma 10 lat.
10 lat i ciągle jeździ. Rozumiem, że bateria trakcyjna nie była wymieniana, czy była?
Nie była wymieniana, to jest ten pierwszy rok, w związku z tym to jest ta mniejsza bateria. W zimie tam, powiedzmy, na normalnym trybie 110 km, także to jest tego rodzaju zasięg. No bo to był retrofit, nie? Oni wywalili bak i zrobili baterię taką, która tam się mieściła zamiast wydechu i baku. I była, teraz właśnie zadzwonił do mnie ojciec, że spaliła mu się żarówka w prawym przednim reflektorze. To jest o tyle istotne, że się bardzo ciężko wymienia i żebym przyjechał mu pomóc, bo to tam trzeba zderzak zdjąć, no cuda na kiju. I to ja pamiętam, że mi się też spaliła ta prawa żarówka przednia, prawa. Aha. No i to są jedyne dwie awarie, a przez ten czas, kiedy mamy ten samochód od 2016.
No to zobaczcie, właśnie, ja rozumiem, że pewnie tam z 400 tysięcy, 300 tysięcy jest na śmigane.
Wiesz co, nie, ja nie pamiętam teraz, jaki jest przebieg, okay. Ale ja robiłem tym autem bardzo niedużo, bo ja robiłem miejskie przebiegi, więc ja robiłem nim 12-13 tysięcy rocznie. To teraz Teslą robimy 30 tysięcy. Okay. A odpowiadając na pytanie, dlaczego mam właśnie teraz auto, to jest takie po prostu, że mnie nie stać na spalinowy samochód, bo jak robimy 30 tysięcy rocznie i mieliśmy auto, które paliło złotówkę na kilometr, no to było 30 tysięcy, które po prostu skierowaliśmy na leasing na auto elektryczne.
No tak, ty masz w Tesli darmowe ładowanie, ale też z tego, co mówiłeś, tak nie korzystasz z tego.
Korzystam, jak jest wygodnie, ale tak. Nawet jak płacisz, to po prostu to wszystko ma sens. No i przy czwórce dzieci się i tak zatrzymujemy częściej niż są ładowarki.
Tak, i najlepsze jest to, że jak kiedy z dwójką dzieci, mam dwójkę dzieci, tak. To za każdym razem jestem bardziej naładowany, niż dzieci są gotowe, tak, żeby jechać tak, dalej. No, tak, to
ja już mam w głowie, jak wcześniej muszę im powiedzieć, żeby się zbierać, bo wiem, kiedy się skończy ładowanie. Więc jakby odliczam ten czas do tyłu, okay. I zaczyna mi mówić tam, wiesz, 15% wcześniej.
Tak, i zaczynasz mi mówić, zanim zacząłeś się ładować, już się musicie zbierać.
Prawie że. No ale wiesz, jedziemy, gdzie się zatrzymujemy na jedzenie, na przykład mamy taką przerwę z Krakowa, jak jedziemy nad morze, polskie morze.
To poleć miejsce, w którym zatrzymujecie się.
To znaczy my się wtedy, jak jedziemy w lecie, to chciałbym, żeby było gdzieś w okolicy Częstochowy, okay. I tam jest trochę bieda.
Tam jest bieda.
Tam jest trochę bieda, ale jest ten port Kopytkowo i tam jest taki Greenway z kabelkiem 140 kW.
Dwa razy 140 chyba.
Właśnie teraz. jest dzielone.
40, a, tak, tak,
dwa kable,
ja, oczywiście, tak, tak, ale to Greenway dzieli, ja z nimi toczę wojnę nieustanną o to, tak. Bo dzielenie jest okej, ale, ale jakby walenie klienta, że podzieli ci moc, ale płacisz za 100 kW, tak. To jest oszukiwanie. To tak. Już nie jest
tak,
normalne.
Tak, chciałbym zapłacić niższą stawkę, tak, bo mam gorsze ładowanie. Tak, oczywiście.
Jeżeli stoją dwa samochody, oni to wiedzą, oni widzą w systemie, czy stoją dwa samochody, czy jeden. Tak. Kurde, niech policzą niższą stawkę za ten czas, kiedy stoi jeden.
To jest zresztą moja jedyna reklamacja, którą zrobiłem jakiś czas temu jeszcze w Orlenie, bo przyjechałem na ładowarkę, musiałem się ładować, chciałem się ładować, wybrałem ładowarkę, dojechałem do ładowarki, która miała być setką, a ładowałem się 30 kW. No i oni oczywiście mówią, że to bateria nie była gotowa i tak dalej. Mówię, ja znam moje auto, byłem na trasie, jest przygotowane, więc nie wciskajcie mi kitu, bo przed i po się ładowałem na tej samej trasie normalnie, nie? Tam 150 kW, więc i to była jedyna reklamacja, którą zrobiłem, bo po prostu mnie to zdenerwowało, że to się działo tak wolno, a musiałem zapłacić pełną stawkę, a wiecie, jakie są stawki na Orlenie.
Dokładnie, dokładnie tak.
No, także no, to jest jedyna reklamacja, jaką zrobiłem. Ale jadę koło tego ten port kopytkowo i potem któreś Ionity za łodzią i jesteśmy na miejscu. My nie jedziemy też nad morze, tylko na Kaszuby.
Na Kaszuby, nie, tak.
Ale, no ale teraz Greenway i inni muszą dopalić tych ładowarek, więc będzie no, ich jeszcze więcej.
Na Malankowo, Mopie, tam. Akurat ta trasa jest super odpalona.
Ta trasa, którą opisuję, czyli Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk jest super. I
w okolicach Łodzi tych ładowarek od zarąbania, bo masz je na, tak. na jednej krewce w prawo, w lewo, schudza, gdzie chcesz. Tak, miejsce jest dobrze.
Tutaj jechaliśmy kiedyś, no rzadko już to teraz robimy, no bo mamy dużą baterię, ale dojechaliśmy, było jeszcze chyba 7 km, a już było 0. No i tak jest tak, że naprawdę w tym naszym aucie tak na 3 km to procent spada, w związku z tym dojechaliśmy z minus 2, teoretycznie on już nie pokazuje.
Tak, ale do minus tam 4-5 możesz lecieć.
No dojechaliśmy, tak, dojechaliśmy, nie testowaliśmy tego więcej, ale, ale faktycznie było tak, że on bardzo długo czasu zajęło mu, żeby dojść z powrotem do zera, jakby cały czas to zero było i byłem taki, kurde, patrz, ja zrobiłem coś źle. No ale skoczyło, w końcu zaczęło się ładować i tam Ionity, jak już dopaliło to tej baterii, to no to już pojechało.
Paweł, prywatnie wiem, że masz hobby offline'owe i to jednym z tych hobby jest jazda samochodem terenowym.
Tak, offroad.
Tak, ja kiedyś też byłem wielkim, znaczy ciągle jestem fanem offroadu, to oglądam telewizję, terenwizję chociażby, ale nigdy tak by były jakieś takie czasy, nawet się tam jakby angażowałem w to, potem jakby zupełnie inne hobby wybrałem. Co myślisz o elektrycznych samochodach w offroadzie?
Genialny koncept. Ja mam teraz autem, którym jeżdżę na rajdy i którym wygrywam rajdy, to jest Jimny.
I to Jimny, taka zmota, coś tam? Tak?
Nawet nie aż tak bardzo, bo ja raczej startuję w rajdach, gdzie w klasie jakby z reguły, znaczy nie z reguły, zawsze bez wyciągarki, bo lubimy na kołach po prostu przeszkody pokonywać. I Jimny jest super autem, żeby z niego...
A to jest to nowe Jimny, czy to
nie,
stare Jimny?
Stary. Okay. Bardzo mocno zmodyfikowany, ale z zewnątrz wygląda jak po prostu taki, wiesz, monster truck Jimny. I on się super nadaje do przerobienia na elektryka. Jeszcze nie ma... To jest tak, jak jadę na rajd, to ja przewożę auto na lawecie albo na przyczepie, w związku z tym nie mam problemu żadnego z zasięgiem. Na rajdzie się robi mniej niż 70-80 km, więc to też nie jest wyzwanie.
No ale te zużycia będą dużo większe. Ja byłem raz na torze samochodem elektrycznym i wydawało mi się, że zrobię tam z 200 km w tym torze, a zrobiłem 100 i już nie miałem baterii.
To na pewno będzie problem, przy czym część powód, dla którego też w terenie się zużywa prąd, paliwo jest takie, że musisz butować, nie musisz mieć wysokie obroty, żeby mieć wysoki moment obrotowy.
A w elektryku tego nie masz.
Dokładnie. A ponieważ my pokonujemy większość przeszkód jednak na kołach albo na trapach, to tam jest bardzo wolno się przesuwamy do przodu.
Okej, ale na wysokich obrotach.
No, czasem na wysokich obrotach właśnie, żeby wyrzucić to błoto spod kół, no ale było mieć, żeby gdzieś tam kawałek momentu. Myślę, że jeszcze... Znam bardzo intymnie budowę tego samochodu i on jest genialny do tego, żeby go przerobić, dlatego że za silnikiem i skrzynią biegów nie jest od razu do skrzyni biegów przymontowany reduktor i rozdzielenie napędu na przód, tył, tylko jest wał, który reduktor znajduje się w środku auta i dopiero od niego odchodzą. W związku z tym de facto demontujesz silnik w skrzynię i masz wał. Okay. Więc montujesz do tego wału cokolwiek. Na wały
czyli
można robić customowo.
Bez skrzyni.
Dokładnie.
Bo nie potrzebuje.
No i gdzieś tam kawałek baterii, nie?
No i tak.
Silnika.
No to Paweł, bo wiem, że masz ogromne zacięcie takie właśnie w kierunku majsterkowania, więc no to musisz zrobić to.
Wiesz co, ja mam aktualnie, mam jedno sprawne terenowe auto, mam jedno auto po dachowaniu w trakcie rozbiórki, mam dół z innego auta kupiony, także nie jestem pewien, czy potrzebny mi jest kolejny projekt. Ale któryś z tych, zróbmy tak, że jak spadnie mi ilość samochodów o jeden, to wtedy będziemy rozmawiać.
No tak, szczególnie te zestawy do konwersji są, po prostu można je kupić, gotowe są zakłady, które pomagają w tym i w ogóle, więc...
Tak, uwierz mi, za każdym razem jak wymieniam olej przed rajdem, to mnie krew zalewa, że muszę wleć pod to auto i ten olej wymieniać jak jakiś po prostu neandertal, więc chciałbym nie musieć tego robić w pewnym momencie i sobie w ciszy butować w terenie.
No to tak, to Paweł, co mogę powiedzieć, życzę ci tego mocno, przerób swojego Jimmy na elektryka, bardzo chętnie go wtedy przetestuję, już kilka jest, jeździ po Polsce samochodów terenowych, są nawet samochody, które są tak przerabiane już oficjalnie, tak firmowo, dokładnie tak. Na elektryczne terenówki, więc życzę ci przerobienia samochodu elektrycznego. Dzięki ogromne za spotkanie, w ogóle bardzo miło ci było spotkać i porozmawiać z tobą. Teraz jedziemy do EV Repair po twoją Teslę i zobaczyć podobno jakieś prototypowe samochody elektryczne, więc słuchacze, żegnam, słyszymy się regularnie po wakacjach, a pewnie nie w wakacje też pewnie z razu usłyszymy.
Dzięki wielkie.
Dzięki bardzo, do usłyszenia, hej.
Love. Z miłości do technologii.